Kochani, będziemy czytać i rozważać dalej Ewangelię Mateusza, kolejne fragmenty. Jak pamiętacie, sprzed kilku tygodni jesteśmy w takim miejscu Ewangelii, kiedy Jezus po oczyszczeniu świątyni, po wejściu do Jerozolimy, w pewnym sensie stawia czoła różnym frakcjom tamtego czasu i miejsca, faryzeuszom, sadyceuszom, którzy przyszli i próbują wystawić go na próby, próbują złapać go na jakimś słowie, próbują sprawić, żeby określił się w jasny sposób, czy jest Mesjaszem, który przyszedł wykonać ich plany, czy nie jest tym Mesjaszem. I mówiliśmy sobie o tym, że Jezus odpowiada im, ale odpowiada im też w taki sposób, który odpowiada im w taki sposób, który nie odpowiada im, tak? Czyli nie tak, jak oni by chcieli. Nie słyszą to, co by chcieli usłyszeć, ale słyszą to, co Bóg polecił Jezusowi do wykonania. I mamy dzisiaj dwa znowu fragmenty od wersetu 34, 22 rozdział do końca rozdziału spróbujemy sobie o tym porozmawiać. Gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się, a jeden z nich biegły w prawie zadał mu podchwytliwe pytanie. Nauczycielu, które z przykazań prawa jest najważniejsze? On mu odpowiedział, będziesz miłował Pana swego Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie zaś jest podobne do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Następnie Jezus zwrócił się z pytaniem do zgromadzonych faryzeuszy. Co sądzicie o Mesjaszu? Czyim jest synem? Oznajmili mu Dawida. Wtedy odpowiedział im, to dlaczego Dawid w natchnieniu ducha nazywa go Panem, mówiąc, powiedział Pan do mego Pana, siądź po mojej prawicy, aż położę Twych nieprzyjaciół pod Twoje stopy. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, to jak może być jego synem? Nikt jednak nie potrafił mu odpowiedzieć, ani od tego dnia nie śmiał go jeszcze o cokolwiek pytać. Także mamy dwie sytuacje. W jednej znowu faryzeusze, dowiedziawszy się, że saduceuszom też się nie udało Jezusa wciągnąć w swoją pułapkę, pytają go ponownie. Zadają mu pytanie o to, co jest najważniejsze w prawie, jakie jest najważniejsze przykazanie. I te same historie mamy w Ewangeliach Marka i w Ewangeliach Łukasza, ale dużo bardziej rozbudowane. Mateusz bardzo, bardzo krótko opisuje to i nie rozbudowuje tego tak, jak Łukasz na przykład dodaje do tego całą przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, tak? Mówiąc, wyjaśniając, kto jest twoim bliźnim. Marek też szerzej opisuje to wydarzenie. A więc samo pytanie, które jest najważniejszym przykazaniem, było znanym pytaniem. Rabini zadawali sobie to pytanie, no, było zasadne, tak? Jeżeli prawo zawierało w sobie według faryzeuszy kilkaset różnych przykazań, różnych zasad, których trzeba było przestrzegać, no to jakby logicznie pojawiało się takie zapytanie, a które z tych wszystkich jakby jest najważniejsze, które z nich jest ponad wszystkimi. Można by powiedzieć innymi słowy, co jest sercem naszej wiary, co jest istotą właśnie tego prawa, którego mamy przestrzegać. Być może też, co jest sensem tego, co odróżnia nas od wszystkich innych ludzi, tak, od pogan. I w mitologiach pogańskich ludzie nigdy nie zostali stworzeni po to, żeby kochać Boga. Zaraz przejdziemy do tej odpowiedzi Jezusa. A więc kiedy czytamy mitologie pogańskie z podobnych czasów jak Stary Testament, to w zasadzie wszystkie one mówią o tym, że bogowie stworzyli ludzi po to, żeby ludzie im służyli. Bogowie stworzyli ludzi po to, żeby nie musieć pracować, żeby nie musieć zajmować się tymi zwykłymi rzeczami. Po to stworzyli ludzie. Ludzie mieli pracować i składać im ofiary, dary po to, żeby oni byli taką wyższą klasą, która miała cieszyć się. W zamian oferowali swoją opiekę, tak? W zamian oferowali swoją ochronę, jakieś szczególne błogosławieństwo w takiej czy innej dziedzinie. Każdy Bóg miał swoją domenę, w której tam był główny, odpowiadał za coś, tak? W tych pogańskich religiach było setki, jak nie tysiące bogów, był Bóg dziurki od klucza i Bóg różnych innych drobnych rzeczy i każdy z nich tam właśnie czymś się zajmował. Ale jakby główna zasada w tych religiach takich była właśnie, ludzie mają służyć Bogu, Bogom jako takim i w zasadzie nieważne, czy ich kochają, czy ich nie kochają, mają się ich bać i mają robić to, co do nich należy i w zamian będą otrzymywać pewne dary, tak, czy błogosławieństwa. I to jest taka esencja pogańskiego sposobu myślenia. Natomiast różniła się to spojrzenie właśnie Starego Testamentu na relacje między człowiekiem a Bogiem, było to, że Bóg powiedział, że Izrael ma go kochać. Izrael ma go kochać. I jakby wypełnieniem tej miłości miało być zachowywanie prawa. Tak? Czyli ta miłość nie miała być jakaś taka abstrakcyjna na zasadzie o, kochamy Pana Boga, ale w zasadzie cóż to znaczy, ale ta miłość miała wyrażać się w bardzo jasny i określony sposób. Miała wyrażać się w zachowywaniu prawa, które zostało dane przez Boga, w zachowywaniu przymierza, które zostało zawarte między nimi a Bogiem. I Jezus, udzielając odpowiedzi, powołuje się na bardzo znany fragment, który zresztą Jezus nie był oryginalnie, nie był najprawdopodobniej, to jakby to rabini to powtarzali, że które jest najważniejsze przykazanie? Właśnie to, które pochodzi z Księgi Powtórzonego Prawa, z 5 Mojżeszowej, 6 rozdziału i 5 wersetu i jest znane jako to słuchaj Izraelu, Szema Izrael, tak? Coś, co jest do dzisiaj esencją judaizmu, najważniejszym stwierdzeniem judaizmu. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg twój jest jeden i będziesz kochał go z całego swojego serca, tak skracając całą tą myśl. Więc Jezus użył tej odpowiedzi, która była już w pewnym sensie znana. To, że dodał do tego kolejne przykazanie o tym, że będziesz kochał bliźniego swojego ze wszystkich swoich sił, również najprawdopodobniej nie było oryginalne. Jezus znowu powołuje się na coś, co rabini często te dwa przykazania ze sobą zestawiali. Kochaj Boga i kochaj bliźniego. I to druga część tej odpowiedzi pochodzi z księgi kapłańskiej, z trzeciej księgi Mojżeszowej, 19 rozdziału, 18 wersetu. To, co było rewolucyjne i na co zwraca uwagę właśnie głównie Łukasz, ale co należy poruszyć tutaj, to przeczytamy sobie w tej Księdze Kapłańskiej, 19 rozdział, 18 werset. I mówi on dosłownie tak. Nie będziesz się mścił, ani też żywił gniewu do synów Twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Nie będziesz się mścił, ani żywił gniewu do synów Twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. I to, co rewolucyjne, jakby to, w jaki rewolucyjny sposób Jezus przedstawił to przykazanie, nie było to, że je dodał do tego pierwszego, ale było to, że główna interpretacja tej frazy w tamtym czasie kładła nacisk do synów swego ludu. Czyli bliźnim był tylko drugi Izraelita. Tak? Nie będziesz się mścił na drugim Izraelicie, ale będziesz go kochał jak siebie samego, moglibyśmy powiedzieć dzisiaj. To, co uczynił Jezus, to rozszerzył tą definicję bliźniego. I powiedział, nie chodzi tylko o synów tego ludu, nie chodzi tylko o drugich, innych Izraelitów, ale chodzi o każdego człowieka. Tak? I przypowieść o miłosiernym Samarytaninie mówi wręcz o tym, że bliźnim może być twój najzagorzalszy wróg. Ktoś, z kim dzielą cię bardzo głębokie bardzo głębokie zranienia albo wręcz nienawiść, tak? Tak jak ta, która panowała między Samarytanami i Izraelitami, którzy nie jadali ze sobą, nie spotykali się, nie dotykali tych samych naczyń, tak? Próbowali mieć ze sobą jak najmniej wspólnego, a w historii mieli również konflikty takie wręcz zbrojne i walkę ze sobą nawzajem. Więc można powiedzieć, że właśnie Jezus, kiedy mówi o tym kochaniu bliźniego, to być może dzisiaj radykalnie redefiniuje to, kim jest bliźni. Nagle bliźni nie jest tylko ten, który siedzi obok ciebie. Dzisiaj byśmy powiedzieli, to nie jest tylko ten, który siedzi tutaj obok ciebie na sali, ale twoim bliźnim dzisiaj jest ten, nie wiem, bojownik państwa islamskiego, który przyjechał do Europy, żeby się wysadzić, ale potknął się na ulicy i złamał nogę. I twoim obowiązkiem jest pomóc mu, zatroszczyć się o niego i pomóc mu odzyskać zdrowie, że tak powiem. A przez to oczywiście jakby mieć dalszy jakiś też wpływ. Więc to była taka radykalna zmiana tego wszystkiego. I tak jak mówię, Mateusz nie wdaje się akurat w te rzeczy głęboko. Mówi tylko, że Jezus odpowiedział o tym, że na tym opiera się prawo i prorocy. To jest esencją życia z Bogiem. Miłość. Miłość Boga i miłość ludzi. I można by zapytać, a czemu te dwie rzeczy muszą iść w parze, tak? Przecież mogę kochać Boga, bo Bóg jest dobry, no a z tymi ludźmi to różnie bywa z tą ich dobrocią i jakby łatwiej jest kochać Boga, tak? Łatwiej jest kochać Boga. Może dlatego, że nam wydaje się, że Bóg jest daleko i może często nawet nie zwraca na pewne rzeczy uwagi, natomiast trudniej jest kochać tego człowieka, który jest obok mnie, z którym mam kontakt, który wyrządza mi być może jakieś nieprzyjemności. Ale apostoł Jan w pierwszym liście właśnie bardzo wyraźnie mówi, dlaczego tak jest, dlaczego te dwie rzeczy muszą iść w parze. W czwartym rozdziale pierwszego listu Jana Jan mówi tak: jeżeli ktoś mówi, że miłuje Boga, a swojego brata nienawidzi, jest kłamcą. Ten przecież, kto nie miłuje swojego brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. I tak bowiem przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swojego brata. Nie można kochać Boga, którego się nie widzi, nie kochając człowieka, który jest uczyniony na Jego obraz i podobieństwa, którego widzimy. I owszem, ciężko jest dostrzec czasami Boży obraz i podobieństwo w niektórych ludziach i odnaleźć to, ale my jako ludzie zostaliśmy stworzeni jako obraz Boga. I w zasadzie każdy z nas, są jakieś tam różne spory i interpretacje, cóż to znaczy, że ten obraz, czy go mamy, na ile go mamy, jak on wygląda, co jest tym obrazem. Tym niemniej faktem jest, że Bóg stworzył każdego człowieka na swój obraz i podobieństwo. I teraz nasze udowodnienie miłości do Boga dzieje się przez to, że kochamy drugiego człowieka, że kochamy kogoś, kto jest obok nas. My chcielibyśmy kochać Boga, kochając siebie. To jest taki najprostszy sposób kochania Boga. Tak, kocham Cię, Panie Boże, i tak mi jest z Tobą dobrze, że im bardziej mi jest dobrze, tym bardziej Cię kocham. Takie jakby jest takie naturalne nasze myślenie. I oczywiście to też ma swoje znaczenie. Nie chodzi o to, żeby nam nie było dobrze, tak? I w naturalny sposób, im bardziej mi jest dobrze, tym bardziej kocham Pana Boga i Mu dziękuję za to, że jest mi dobrze. Ale nie to jest tą najważniejszą ideą miłości. Miłość nie jest po prostu czuciem się dobrze, czy odczuwaniem jakiegoś takiego błogostanu, nie wiem, jakiejś euforii i różnych rzeczy. To towarzyszy miłości, a zwłaszcza zakochaniu, tak? Towarzyszą takie rzeczy jak euforia, uczucia, ekscytacje i tego typu rzeczy. Ale myślę, że każdy z nas, kto był, jest w małżeństwie przez więcej niż, nie wiem, rok może, to szybko zaczyna zdawać sobie sprawę, że te rzeczy nie ciągną się latami. Niestety, jakby nie patrzeć, nie ciągną się latami. Nie trwają wiecznie, tak? Ale miłość jest czymś zupełnie czymś zupełnie innym. Jeżeli patrzymy na to, jak Bóg definiuje miłość, Biblia definiuje miłość, to Biblia bardzo wyraźnie definiuje miłość jako poświęcenie. Bóg tak umiłował świat, nie, że poczuł się lepiej, jak go stworzył, wpadł w euforię i miał motylki w brzuchu, czy jak tamkolwiek to się opisuje, ale tak umiłował świat, że udowodnił to, że umiłował świat przez to, że dał swojego Syna, że poświęcił coś dla siebie najważniejszego, tak? Można by powiedzieć, cóż Bóg miał, czy ma ważniejszego niż Syna. Ale poświęcił go ze względu właśnie na to, że umiłował świat. I cała definicja miłości biblijnej jest równa się słowu poświęcenie. Nasza miłość jest równa naszemu poświęceniu. Poświęceniu się. I myślę, że to można rozprzestrzenić generalnie. Nawet w małżeństwie nasza miłość równa się temu, na ile jesteśmy poświęceni tej drugiej osobie w naszej relacji, tak? To jest właśnie miłość, na ile jesteśmy gotowi poświęcić siebie. I być może coraz mniej to rozumiemy w tych naszych relacjach i dlatego to wszystko się zmienia. Więc, ale miłość do Boga jest poświęceniem dla Boga i poświęceniem dla ludzi. Tak? Jest poświęceniem dla Boga, a przez poświęcenie dla Boga poświęcamy się innym ludziom. Poświęcamy się temu, żeby im służyć, żeby im ich błogosławić, żeby robić to, co dla nich jest dobre. I znowu, żeby nie gdzieś tam zapędzić się w jakiś moment, miłość nie zawsze jest miła. Tak? Miłość nie zawsze jest miła. Co nie znaczy, że miłość jest zła, ale Biblia nam mówi też wyraźnie, że kogo Pan Bóg miłuje, tego karci. Tak? Kogo Pan Bóg miłuje, tego karci. Więc czasami nasza miłość wyraża się też, Boża miłość do nas wyraża się w rzeczach, które nie są miłe. Tak? Pomimo tego, że ten korzeń miłość miłe jest w naszym języku, przynajmniej jest to pochodne są te słowa, to miłość nie jest zawsze miła. Nasza miłość do dzieci też nie jest zawsze miła w takim sensie. Tak? Nasza miłość polega na tym do naszych dzieci, że chcemy je wychować po to, żeby dały sobie radę w dorosłym życiu. Tak? Żeby były w stanie funkcjonować w zdrowy i dobry sposób. A to czasami oznacza, myślę, że większość rodziców wie coś na ten temat, że czasami musimy być niezbyt mili dla tych, których kochamy, tak? Czasami musimy być niezbyt mili dla tych, których kochamy. Ale to też jakby nie... Chcę tylko pokazać, że miłość to jest szerokie pojęcie i nie należy go tylko kojarzyć z jakimiś takimi właśnie pozytywnymi rzeczami. Znaczy, niepozytywne rzeczy też mogą być pozytywne, tak? Kiedy prowadzą ku właściwym celom. I oczywiście Bóg wie, kiedy nas karcić i jak nas karcić. My jako ludzie mamy dużo nam jest trudniej umieć karcić we właściwy sposób i we właściwym celu i jakby robić to rzeczywiście dobrze. Nie umiemy tego robić tak jak potrafi to robić Bóg. Aczkolwiek jest to ważny element miłości. Także kochani, najważniejsze przykazanie to jest kochać Boga z całego swojego serca i kochać drugiego, bliźniego swojego, jak samego siebie. I to jest ważne, to jest właśnie ten główny element, ten fundament naszej wiary. To powinno być fundamentem naszej wiary, to powinno być fundamentem tego, jak żyjemy, jak funkcjonujemy i tego, co robimy. Kochanie Boga z całego serca, a przez to kochanie bliźnich. Niestety często w wierze, w religii zdarza się tak, że pewne rzeczy zamieniają się miejscami. Tak samo było w Izraelu. To przykazanie słuchaj Izraelu, Pan Bóg jest jeden i masz go kochać z całego serca, było fundamentem całego judaizmu, tak? I do dzisiaj jest. Aczkolwiek to, co piętnował Jezus, kiedy przyszedł, to było to, że oni właśnie zapomnieli o tym fundamencie, a zwrócili uwagę na rzeczy drugorzędne. Tak? Zwrócili uwagę na te wszystkie inne rzeczy i zaczęli o tych innych rzeczach myśleć jako o czymś najważniejszym. Najważniejsze była sobota i to, żeby jej przestrzegać. Najważniejsze były różne tam zasady czystości, tego, żeby tego nie dotykać, tamtego nie ruszać, oddać dziesięcinę z kopru i mięty. Tak? I te wszystkie inne rzeczy okazało się, że są dużo ważniejsze niż ta ogólna zasada. I to, co Jezus demonstrował w swojej służbie, to było to przywrócenie tej głównej myśli. Że innymi słowy mówił im, opamiętajcie się o to, o co chodzi w tym wszystkim, to jest miłość. To jest bycie bliźnim, bycie tym, który kocha Boga. I niestety jako Kościół my też często wpadamy w takie pułapki. Często w ogóle jakakolwiek wiara czy religia wpada w taką pułapkę definiowania samej siebie w jakiś sposób. To samo było w Izraelu. Wiecie, kiedyś, czy generalnie czasami myśli się przez takie średniowieczne okulary, patrząc na judaizm, mówi się o tym, że czy wielu uważa, że judaizm to była taka religia, gdzie przez uczynki zdobywało się zbawienie, tak? Wypełniałeś prawo i dostawałeś zbawienie. Natomiast badając judaizm, dzisiaj raczej ci, którzy się tym zajmują, dochodzą do wniosku, że to jest błędne spojrzenie na judaizm. W ogóle Izraelici zdawali sobie bardzo dobrze sprawę, że oni zostali wybrani z łaski. Zostali wybrani z łaski, a nie dlatego, że coś robili. I judaizm od początku miał taki korzeń, że zostaliśmy wybrani przez Boga i jest to łaska, jest to coś niezasłużonego, zostaliśmy wybranym narodem. Ale wpadli w takie sidła, które, tak jak mówię, często są, czy które my też możemy wpaść, że zaczęli, dla nich najważniejsze było, ok, jak jesteśmy tym wybranym narodem, to teraz musimy się jasno zdefiniować, kto jest tym wybranym narodem, a kto nie jest. Więc dlatego ważne stało się obrzezanie, soboty, te zasady dotyczące czystości, bo to pokazywało, kto jest prawdziwym Izraelitą, a kto prawdziwym Izraelitą nie jest. Tak? I to rozróżnienie, kto jest kim, stało się najważniejsze dla nich. Nie zachowujesz tych rzeczy, nie jesteś prawdziwym Izraelitą. Zachowujesz te wszystkie rzeczy, jesteś prawdziwym, wybranym Bożym narodem. I w tym próbowaniu zdefiniowania i rozróżnienia, kto jest kim, zatracili właśnie tą najważniejszą rzecz, którą jest miłość. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to samo czasami dzieje się w Kościele dzisiaj. My czasami próbujemy się zdefiniować jako Kościół. Jak inni jesteśmy od tych wszystkich, którzy nas otaczają, tak? Dlatego, nie wiem, może dzisiaj to jest mniej podkreślane, ale kiedyś było bardzo ważne. Prawdziwi wierzący nie tańczą, prawdziwi wierzący, nie wiem, nie grają w gry jakieś, już a karciane to najbardziej, tak? Bo jeszcze tam jakieś inne odbiedy przejdą. Prawdziwi wierzący, no był cały zestaw pewnych rzeczy, których prawdziwy wierzący nie robi. W przeciwieństwie do tych nieprawdziwych, którzy te rzeczy robili. Tak? I to było bardzo takie wyraźne zdefiniowanie. I o ile to może być może nie było złe, w takim sensie chroniło przed pewnymi rzeczami, też myślę, że pułapką jest, kiedy w tym wszystkim zatraca się to, co najważniejsze. Czyli zatraca się tą miłość. Zatraca się miłość do Boga i miłość do bliźniego i te rzeczy stają się ważniejsze niż wszystko inne, tak? I nieważne, że ktoś tańczy, bo kocha Pana Boga. Problem jest, że tańczy. I nikt nie wnika, czy on tańczy, bo kocha, czy nie, czy z innego powodu tańczy. Problem jest to, że tańczy. I rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Myślę, że wielu z was to rozumie. Gdzie myślę, że Bogu, dla Boga nie ma różnicy, czy ktoś tańczy, czy nie tańczy. Dla Boga jest różnica, czy ktoś go kocha, czy go nie kocha. A jeżeli tańczy, bo go kocha, to jest mu to przyjemniejsze niż ten, który nie tańczy, ale go nie kocha, tak? Znowu, myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. Więc oczywiście to, czy kocha, czy nie kocha, to są później kwestie oceniania, jakiegoś tam próbowania rozeznania tego, ale nie można stracić z oczu tego, co jest najważniejsze w tym wszystkim. Tak? Ważne są zasady, ważne jest życie w określony sposób, ale trzeba wiedzieć, że czy mieć taką świadomość, co w tym wszystkim jest najważniejsze. Bóg definiuje sam siebie jako, że Bóg jest miłością. Tak? Słowo go definiuje. Bóg jest miłością. Dlatego chodzi mu o to, żebyśmy kochali Jego i kochali bliźnich, byli dla nich błogosławieństwem A w taki sposób wyrażali właśnie miłość do Boga. I miłość czasami można wyrazić w niemądry sposób nawet, tak? Ale należy docenić, że jest to miłość. Ilokrotnie nasze dzieci robią nam takie rzeczy, tak? Przynoszą, nie wiem, jakieś nasze, no nie wiem, pójdą, umyją naczynia, tylko że, nie wiem, zdrapią cały teflon z patelni, bo nie wiedzą, o co chodzi, ale umyją, bo z miłości, mamo, wyczyściłem patelnię, aż się błyszczy. Nie? I wtedy można zrobić dwie rzeczy. Albo nakrzyczeć, że zniszczyłeś moją ulubioną patelnię, albo docenić gest i wytłumaczyć, że teflonu się nie czyści do błysku. Tak? I jakby no taki prosty przykład tego, jak wyrazić miłość można w nie do końca właściwy sposób, czy błędny sposób, który niekoniecznie wynika ze niewłaściwego myślenia, ale może wynikać z niewiedzy, z niezrozumienia, z nieświadomości pewnych rzeczy i tak dalej. I tak samo musimy patrzeć na siebie i naszą miłość do Boga, że pewne rzeczy być może w tym, jak my wyrażamy miłość do Boga albo jak się zachowujemy, też mogą wynikać z naszych nieświadomości, może głupoty nawet czasami, albo pewnych tego typu kwestii. I trzeba mieć zrozumienie i miłość, żeby gdzie trzeba poprawić, gdzie trzeba napomnieć we właściwy sposób, ale jednocześnie być błogosławieństwem, a nie jakimś takim oskarżającym palcem, że ty, ponieważ to czy tamto robisz, to nie jesteś jednym z nas i nie masz z Bogiem nic wspólnego, jeżeli nie jesteś jednym z nas. Więc takie ogólnie trochę rozważania w temacie tego, co to znaczy kochać Boga z całego serca i kochać bliźniego jak siebie. A jest to temat najważniejszy, myślę, w tym wszystkim. W całym naszym życiu z Bogiem jest to temat, który jest fundamentalny i ważny, bo w tym się to wszystko, w tym się zawiera nasza wiara i nasza relacja z Bogiem, że On ukochał nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, mówi Słowo. I tak samo my mamy kochać i Jego, a Jego mamy za co kochać, ale mamy też kochać ludzi, których nie mamy za co kochać. Ale Bóg tak chce, żebyśmy tą miłość Mu wyrażali. Kochani, przechodząc dalej do tej drugiego fragmentu, widzimy, że teraz Jezus zwraca się z zapytaniem do faryzeuszy. Odwracają się role i Jezus zadaje pewne pytanie. Jest to taki fragment, który dzisiaj dla nas jest trudny, dlatego że ma mało odniesienia w pewnym sensie do naszej rzeczywistości. Można by powiedzieć, że Jezus pyta o pewne teologiczne niuanse Starego Testamentu. Tak? Jezus pyta faryzeuszów o to, co sądzicie o Mesjaszu, czyim jest synem. Czyim synem jest Mesjasz. I wszyscy wiedzieli, kto czytał Stary Testament, że w drugiej księdze Samuela, w 7 rozdziale, bardzo wyraźnie jest powiedziane, że Mesjasz, który nadejdzie, będzie synem Dawida, tak? Będzie synem Dawida. Będzie to tam odrość z pnia Jesego i tak dalej, i tak dalej. Więc wszyscy oczekiwali, że z domu Dawida narodzi się Mesjasz. W Starym Testamencie był pewien balans władzy. Jeżeli czytacie Stary Testament i kiedy już powstaje królestwo, bo to jest też w Starym Testamencie, rozwija się ten naród Izraela, użyję takiego brzydkiego w kościele słowa, przychodzi ewolucję pewną, tak, od plemiennego związku, który jest rządzą sędziowie, później chcą mieć króla, tak, i z historią zmienia się ten ich system, ustrój taki społeczny tego narodu, ale zawsze był taki właśnie balans władzy. Balans władzy nie wymyśliła demokracja, ale w Starym Testamencie był król, który pochodził z rodu Dawida i był kapłan, czy arcykapłan, który pochodził z rodu Lewiego. I między nimi był swego rodzaju balans. Kapłan miał pewną większą władzę taką właśnie religijną, król miał bardziej taką władzę administracyjną, to się wszystko przeplatało, ale generalnie dobrze było, kiedy tych dwóch potrafiło się ze sobą dogadać i potrafili funkcjonować razem. Czasami jako trzecia władza byli prorocy, się pojawiali, tak? Kiedy i król niezbyt porządnie zarządził i z kapłanami były problemy, to Bóg posyłał proroków, którzy tam próbowali to wszystko ustawić na swoje miejsce i byli taką trzecią charyzmatyczną władzą, która pojawiała się od czasu do czasu, żeby pewne rzeczy uporządkować, i później odchodzili, przychodzili inni i tak dalej. Ale generalnie władza właśnie był pewien balans między królami i kapłanami. I nie było takiej możliwości, żeby te dwa urzędy były połączone, dlatego że one były z różnych rodów, tak? Ktoś, kto był z rodu Dawida, mógł być królem w Judzie, ktoś, kto był z rodu Lewiego, mógł być kapłanem. Nie było takiej możliwości, żeby to była ta sama osoba, bo nikt nie mógł być z dwóch plemion jednocześnie, tak? Albo był z tego plemienia, albo był z tego plemienia i nie było problemu. Ale właśnie to, co Jezus tutaj... No i tak jak wspomniałem, to, do czego Jezus pije w tym fragmencie, albo Mateusz przekazuje w Ewangelii, co dla nas nie jest tak do końca czytelne, to chodzi o... Wiele z tych rzeczy odnosi się wstecz do tego takiego kluczowego momentu, kiedy Jezus oczyszcza świątynię. Nikt nie mógł oczyścić świątyni oprócz kapłana. Tak? Król nie miał takiego prawa, żeby wejść do świątyni i zrobić w niej porządek. To nie była domena króla. To mógł robić tylko arcykapłan. Mógł oczyścić świątynię. Tak? I Jezus w tym fragmencie pokazuje faryzeuszom, że tak naprawdę on jest tym, który jest i arcykapłanem, i królem jednocześnie. I ma prawo do obu tych rzeczy. Tak? Jezus cytuje Psalm 110. Ja może to jest taki króciutki psalm, który przeczytam, ale to, co kiedy Jezus mówi, powiedział Pan do mego Pana i tak dalej, jest cytatem z psalmu. I tak wspomniałem, jest to psalm 110. Króciutki psalm przeczytam. Wyrocznia Pana dla Pana mego. Usiądź po mojej prawicy, aż położę Ci Twoich wrogów jako podnóżek pod stopy. Pan pośle z Syjonu Twoje potężne berło, byś panował nad nieprzyjaciółmi. Twój lud dobrowolnie się ofiaruje w dniu Twojej potęgi, w splendorze świętości. Z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę. Pan przysiąg i nie będzie żałował. Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Pan po Twojej prawicy zmiażdży królów w dniu swego gniewu. Będzie sądził narody, wzniesie stosy trupów, roztrzaska głowy na szerokiej ziemi. Po drodze będzie pił z potoku, dlatego głowę podniesie. Jest to psalm, który mówi o tym, że o tym, że jak król, jak Mesjasz zasiada na swoim tronie. I taki nagłówek w moim tłumaczeniu mówi Mesjasz królem i kapłanem. Tak? To już dodali tłumacze, ale taki daje tytuł temu psalmowi. I to, co Jezus tutaj, o czym rozmawia z faryzeuszami, to naturalnie w umyśle faryzeuszy po oczyszczeniu świątyni było takie pytanie, kim on jest, że próbuje coś takiego zrobić? Kim on jest, że wszedł do świątyni i zaczął tam robić porządek? Nie jest z rodu kapłańskiego, nie jest kapłanem, nie ma prawa do takiego rodzaju działania. I tak jak mówię, dla nas dzisiaj to jest takie trochę odległe i abstrakcyjne, bo my nie żyjemy w tym systemie religijnym, ale dla nich to były kwestie wiarygodności i autorytetu, kwestie tego, czy miał prawo, czy nie miał prawa. Jezus mówiąc o tym, mówiąc tu nawiązuje do tego i mówi o tym, że On jest jednym i drugim. On jest tym, co zawsze było rozdzielone w Izraelu. Jest i królem, i kapłanem. I oczywiście list do Hebrajczyków, autor listu do Hebrajczyków nawiązuje do tego. Jeżeli czytaliście list do Hebrajczyków i pamiętacie, on cytuje tam o Melchizedeku. Tak? Melchizedek, który był królem, ale który wyszedł i był jednocześnie kapłanem Boga Najwyższego i któremu Abraham oddał dziesięcinę z łupu, który zdobył na królach kananejskich. Tak? I Melchizedek stał się obrazem właśnie Mesjasza, który jest i królem, i kapłanem, i skupia wszelką władzę w swoim ręku. Więc kochani, cały ten fragment odnosi się właśnie do tego, że Jezus ma wszelką władzę. Jezus ma władzę kapłańską i władzę królewską. I znowu, w naszym świecie dzisiaj to jest trudne dla nas do jakiegoś takiego zrozumienia, bo my ani kapłanów już do końca za bardzo nie znamy, ani królów. Wszystko to jest takie abstrakcyjne dla nas. Ale można to sprowadzić do tego, że On jest Panem nieba i ziemi. On jest Panem wszystkiego. Tak? Jest tym, któremu Bóg poddał wszelką władzę. I biorąc te dwa fragmenty razem, możemy powiedzieć tak, że Pan nieba i ziemi, ten, który ma wszelką władzę i autorytet, pokochał nas. Pokochał nas i zasługuje na naszą miłość i chce, abyśmy kochali kochali innych. Chcę, żebyśmy kochali naszych bliźnich. Jakkolwiek trudne by to nie było, jakiejkolwiek ofiary by to nie wymagało, to On oczekuje od nas tego i to jest fundamentem naszej wiary. To jest fundamentem. Fundament naszej wiary nie polega na jakichś teologicznych niuansach, nie polega na jakichś niuansach tego, jak mamy postępować, albo nie, co mamy robić, albo czego nie mamy robić, ale polega na tym właśnie, żeby kochać Boga z całego serca, całej duszy i wszystkich sił, a bliźniego jak siebie samego. Tak? To musimy mieć na uwadze, kiedy funkcjonujemy na co dzień w naszym życiu i rzeczywistości, że praktycznie wyrazić miłość do Boga, praktyczne wyrażenie miłości do Boga polega na tym, jak układają się nasze, nazwijmy to, relacje z ludźmi wokół nas. I nie tylko tymi, którzy są nam bliscy, ale też tymi, którzy są nam dalecy, albo wręcz wrodzy, albo niemili. Taka jest Boża wola i tego się mamy uczyć. Bóg dał sam przykład tego, tak? No, wrócę do tego, co powtarzam wielokrotnie. Bóg sam dał przykład. On nie oczekuje od nas czegoś, co byłoby, czego nikt by nigdy nie widział, czego nikt nigdy nie zrobił. Tak? Jezus nie głosi tego, czego sam nie robi. Co, do tego przejdziemy zaraz, bardzo trudnych fragmentów, kiedy Jezus mówi i o faryzeuszach i mówi do ludzi, róbcie co mówią, ale słuchajcie tego, co mówią, ale nie róbcie tego, co robią. Tak? Pan Bóg tak nie funkcjonuje. Pan Bóg nie każe nam robić czegoś, czego by sam nie robił. I jest dla nas przykładem, jest tym, który przetarł przed nami szlak. Co nie znaczy, że jest to dla nas łatwe. Co nie znaczy, że jest to dla nas naturalne. Ale cała nasza wiara polega na tym, czy wiara prawdziwa polega na tym, żeby robić rzeczy nienaturalne. I czasami bardziej nienaturalne niż ponadnaturalne. My byśmy chcieli robić rzeczy ponadnaturalne. I mamy takie chęci, tak? Kto by nie chciał robić rzeczy ponadnaturalnych, cudów tak zwanych, ale w pewnym sensie Biblia dużo bardziej zachęca nas do robienia rzeczy nienaturalnych dla nas. A one są ponadnaturalne. Myślę, że czasami trudniej jest wykrzesać sobie wiarę, żeby pokochać kogoś, kto zrobił nam krzywdę, niż, nie wiem, próbować wykrzesać wiarę do zrobienia jakiegoś cudu, nie wiem, typu uzdrowienia czy czegoś takiego. To są rzeczy, które często te rzeczy takie bardziej osobiste są dużo, dużo trudniejsze. Więc kończąc i podsumowując jeszcze raz jednym zdaniem. Pan, który ma wszelką władzę i królewską, i kapłańską, i wszelaką, jest tym, który nas pokochał, który chce, abyśmy kochali innych. Co nie znaczy, że ta miłość nie polega na tym, żeby czasami robić rzeczy trudne. I to do tego przejdziemy w kolejnym rozdziale. Jezus zaczyna oskarżać faryzeuszy o to, jak funkcjonują, jak zwodzą Boży naród. I to nie są miłe słowa, to co on tam mówi. To nie jest coś, co by się mogło kojarzyć z miłością w pewnym sensie, a jednocześnie jest Bożą miłością wyrażoną w stosunku właśnie do tych ludzi. Ale do tego przejdziemy jeszcze później.